Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, autora licznych książek na temat i służb specjalnych, i można powiedzieć biografistyką też pan profesor się zajął. Rurarz Spasowski, Żywoty równoległe, książka nagrodzona przez magazyn literacki.
Magazyn literacki książki.
Magazyn literacki książki. Nagroda moim zdaniem w pełni zasłużona. Biorąc pod uwagę też fakt, proszę Państwa, że to jest jeden z ostatnich kompletów książki. Nakład w zasadzie już jest wyczerpany, ale ci wszyscy, którzy chcieliby nabyć książkę, mieszkają w Warszawie w księgarni zaraz za przystankiem Historia, wejście od ulicy Oleandrów. Jeszcze jest, proszę Państwa, ostatnich 10 kompletów. Kompletów w sensie, bo tutaj mamy oczywiście dwa tomy. I dzisiaj, panie profesorze, już wielokrotnie rozmawialiśmy o książce, ale to jest takie zagadnienie, które nurtuje wielu. To też się pojawiało w komentarzach po naszej rozmowie, w pytaniach, bo skupialiśmy się ostatnio głównie na takim całościowym obrazie obu biografii, obu panów. Ale pozostaje właśnie kwestia tego, co się wiązało potem ze śledztwem, skalą tego śledztwa, zaangażowane środki, które pojawiły się w śledztwie, z wyrokami, z tym wszystkim, co też się wiązało z ich osobistym stosunkiem do własnego życia po 1989 roku, jak i po tak zwanej transformacji ustrojowej, którą się w Polsce przyjmuje od wolnych, znaczy nie wolnych wyborów, właśnie od wyborów z 4 czerwca 1989 roku, jeszcze do tak zwanego Sejmu Kontraktowego. Jak oni się odnosili do tej rzeczywistości? Zacznę od takiego pytania, kwestii, które się pojawią na końcu naszej rozmowy, panie profesorze. Czy Rurarz bądź Spasowski po 1989 roku odwiedzali Polskę, byli w Polsce, przyjeżdżali tutaj?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie, to od razu krótka jest odpowiedź. Nie, nie chcieli prawdopodobnie również, znaczy prawdopodobnie, to wynika z ich słów po prostu, tak więc może to moje zastrzeżenie jest zbyt daleko idące. Nie, oni nie chcieli tu przyjeżdżać. No, Spasowski też nie miał za bardzo okazji, bo już był dość mocno schorowany i w 1995 roku zmarł. Rurarz żył o wiele dłużej, do 2007 roku, ale też deklarował, pokazywał, no i czynem to też potwierdził, że do Polski, tej nowej Polski, on ją nazywał zresztą PRL bis, nie chciał przyjeżdżać. Myślę, że wynikało to z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, im ta nowa Polska się nie podobała. Oni obydwaj, wychodząc trochę z innych stron, bo Spasowski już taki w późnym tym okresie swojego życia popadł w taki trochę nastrój metafizyczny, można by powiedzieć. On bardzo mocno przejmował się złem na świecie i twierdził, że to zło coraz bardziej się panoszy również w tej, no, zdawałoby się już demokratycznej Polsce. Nie podobało mu się to, w jaką stronę ogólnie zmierza świat i w tym też Polska, która zaczyna naśladować te wzorce zachodnie, antyreligijne, bo on się nawrócił w latach 80. jeszcze i tak mocno przeżywał te kwestie takie metafizyczne, powiedzmy. Rurarz z kolei bardziej od strony politycznej. Właśnie twierdził, że ta trzecia Rzeczpospolita to jest naprawdę kontynuacja PRL-u, że tu się za dużo nie zmieniło, że nadal służby rosyjskie już teraz, a nie sowieckie, które się tylko przemianowały, nadal rządzą, pociągają za sznurki, więc on popadł może bardziej w takie myślenie spiskowe, czy takie wielopiętrowe w interpretacji rzeczywistości. To jest jedno. A po drugie, bardziej osobiste może podejście, czy takie nawet ambicjonalne, no oni czuli się niedocenieni przez tą Trzecią Rzeczpospolitą. Trochę nie rozumiejąc dlaczego. Może dla nas jako obserwatorów zewnętrznych jest dość takie jasne do zrozumienia, że skoro oni przez te 30 parę lat każdy z nich ten system perelowski reprezentował, no później uciekli oczywiście, no przysłużyli się, działali jako już krytykując komunizm, no ale trudno, żeby nagle po 1989 roku jakaś fala wielka wdzięczności i gorących podziękowań na nich spłynęła. No możemy zrozumieć, dlaczego tak się nie stało. No, oni mieli z tym problem. Widać to wyraźnie. Tak od czysto subiektywnego punktu widzenia to z kolei ich myślenie można zrozumieć. No jednak ryzykowali dużo, uciekli, rzucili ten system, później bardzo mocno się angażowali z dużą determinacją w zwalczanie tego, czemu wcześniej służyli. No i liczyli na to, że jak te władze się zmienią, jak ci komuniści oddadzą stopniowo, ale jednak władzy, no to nie wiem, zostaną zaproszeni właśnie do Polski, od razu ich przeproszono, zostaną przeproszeni za te wyroki śmierci zaoczne, które im wydano, co będzie bardzo w bólach postępować, że właśnie zostaną jakoś docenieni, będzie się o nich mówić, natomiast no, mówiąc brutalnie, okej, no książka Rurarza, Byłem doradcą Gierka, sprzedała się całkiem nieźle, drugie zresztą wydanie z 90 roku, no ale to było tyle. Oni rzeczywiście znaleźli się na bocznym torze i chyba mieli trochę za złe właśnie tej nowej klasie politycznej, nowej, starej, jak to by chcieli sformułować, że no gdzieś ich, no ofiara, no może to jest za dużo powiedziane, ale no to działanie jednak na rzecz później właśnie tej już obalenia komunizmu, to ich jednak poświęcenie, no oni tak to uznawali, jakim była ta ucieczka, jednak nie została doceniona. Tak więc te czynniki takie, ogólny światopogląd powiedzmy, interpretowania rzeczywistości, plus takie osobiste poczucie niedocenienia zadecydowało o tym, że ani Spasowski, ani Rurarz przy wszystkich różnicach między nimi no postąpili bardzo podobnie i ani nie chcieli, ani no, móc pewnie by mogli, po tym jak już wyroki ostatecznie zostały cofnięte, ale po prostu nie chcieli do tej trzeciej RP przyjeżdżać.
No to przejdźmy do tej historii. Co się zaczęło dziać? Pan profesor w tomie pierwszym opisuje bardzo dokładnie te dwie relacje, to znaczy ucieczkę Romualda Spasowskiego z placówki w Waszyngtonie i ucieczkę Rurarza z ambasady w Japonii. Tam jest taka historia, jak pan wspomina, w pewnym momencie ten moment ucieczki, decyzje, wahania, przygotowania, jakkolwiek to nazwiemy, w przypadku Spasowskiego. Pan podaje, zdaje się, sekretarki trzy jej różne wersje z trzech różnych okresów, ale także z tego, co nas dzisiaj będzie szczególnie interesowało, czyli już od momentu prowadzenia śledztwa. Ale chciałbym, panie profesorze, żeby pan przypomniał, kiedy władze zorientowały się, że doszło do ucieczki? Jaka była reakcja przede wszystkim na szczeblu politycznym, kiedy no, było jasne, że obaj panowie po prostu uciekli?
To jest kwestia, biorąc pod uwagę oczywiście odpowiednią strefę czasową. Powiedzmy, że jeżeli mówimy o Waszyngtonie, gdzie skąd ucieka Spasowski, i będziemy używać tego czasu waszyngtońskiego, to ta informacja czy wiedza o tym, że rzeczywiście coś się bardzo złego stało, no, w sensie, że uciekł, to jest kilka godzin. On jest ewakuowany ze swojej rezydencji no, wczesnym wieczorem, powiedzmy tak, w sobotę 19 grudnia 1981 roku, natomiast już późnym wieczorem jest zbiegowisko w ambasadzie, już kierowca, który był pośrednio, no, znaczy nie pośrednio, on widział po prostu tak naprawdę, jak, bo stał pod rezydencją, jak Spasowski w otoczeniu oficerów FBI czy innych służb również jest ewakuowany, no już od tą wiedzę przekazał. Tak więc stosunkowo szybko tutaj ta wiedza się ukazała. W przypadku Rurarza sprawa była o tyle może bardziej skomplikowana, że on był ambasadorem w Tokio, tak więc bezpośrednio w Stanach się nie znalazł. Najpierw znalazł się w takim safe house'ie, powiedzmy, takim mieszkaniu konspiracyjnym amerykańskim w Tokio. Najpierw udał się do ambasady oczywiście amerykańskiej w Tokio, ale stamtąd został przetransportowany do tego safe house'u. To był 23 grudnia. No, wczesnym popołudniem to się zaczyna czasu tokijskiego. I tu powiedzmy, że przed wieczorem do końca nie jest pewne, co się z Rurarzem dzieje, ale to już jest taka scenka, którą opisuję w książce, że jeden z japońskich akurat artystów bodaj miał spotkać się, działaczy związkowych, w tym momencie nie pamiętam, miał spotkać się z Rurarzem no właśnie godzinę po tym, jak on uciekł i no, Rurarza nie było na miejscu. Ten człowiek przyszedł no i tak żartobliwie rzucił, no i co, uciekł. No, okazało się, że miał doskonałą intuicję, ale powiedzmy, że ta wiedza no, też zajęło jeszcze kilka godzin, zanim okazało się, że Rurarz zniknął. Tak więc no, pytanie, czy to dużo, czy to mało? Ja myślę, że to jest dość szybko, no bo ten brak ambasadora no, staje się po prostu widoczny w miarę szybko i też władze PRL-owskie starają się tutaj działać, tylko na różnych płaszczyznach, to trzeba rozdzielić. Bo z jednej strony mamy po pierwsze reakcję samego personelu placówek. To jest oczywiście panika, tu jest zamieszanie, tu jest szok, ale od razu idą Clarisy, telegramy zaszyfrowane do centrali, do Warszawy. No, co tutaj się dzieje, prawda, że ambasador zniknął. W przeciągu paru godzin jest pierwsza reakcja już pod kolejnych, oto to będzie już kilkanaście po ucieczce. Pierwsza reakcja MSZ, którzy oficjalnie zwracają się do czynników amerykańskich, czyż do MSZ japońskiego. No, czy wiadomo coś, że tutaj jest problem, prawda? Czy coś wiadomo na temat losu ambasadorów? Tak więc też MSZ szybko reaguje. Natomiast sprawa musi być przetrawiona jeszcze na szczeblu wierchuszki partyjno-państwowej, ale też stosunkowo szybko, bo w ciągu kilkudziesięciu godzin mamy już stworzone podstawowe zręby działań. Zarówno działań na niwie dyplomatycznej, jak i na niwie propagandowej, jak i na niwie karnej czy sądowej. Tak więc ta reakcja jest, na pewno jest szok, jest niedowierzanie mimo wszystko, chociaż później wszyscy twierdzili, że przecież tak, my wiedzieliśmy praktycznie, że tutaj może tak do tego dojść. Świadkowie zarzekali się, że zawsze krytycznie podchodzili i do Spasowskiego Juraża, może do tej motywacji jeszcze i do tego, co to jest specyficzne dość te zeznania. Do tych świadków może jeszcze wrócimy, bo oni wpadali w pewną taką pułapkę retoryczną, ale to mówię, to nie chcę też od razu wszystkiego powiedzieć. Natomiast chciałbym powiedzieć, że było to szok, było to niedowierzanie. Natomiast szybko postarano się, jak wybucha pożar, to chcemy go jak najszybciej zgasić. I tutaj widać, że wierchuszka partyjno-państwowa również postanowiła tą katastrofę wizerunkową tak naprawdę. Jakoś ugłaskać, jakoś jej zapobiec właśnie na tych różnych płaszczyznach. Od dyplomatycznej przez propagandową po sądową.
Panie profesorze, a czy my znamy, czy wiemy, czy mamy jakąś relację na ten temat, jak sam generał Wojciech Jaruzelski zareagował na te informacje?
Nie, nic nie wiadomo. To też jest dość specyficzne, bo też excellencio można rozszyfrować, że to go dotknęło mocno, ale nie ma tutaj śladów. Tak więc ani też... Ja przeglądałem sobie notatki generała Jaruzelskiego, które są dostępne w archiwum Hoovera. Jest ich bardzo dużo, chociaż głównie one pochodzą z lat 90. i 2000. Tam czasami nazwisko Juraża i Spasowskiego się pojawia w momencie, w którym generał przygotowywał się do spraw sądowych, w których był oskarżony czy świadkiem, zależy jaka to była sprawa. I tam czasem jest Kukliński oczywiście, jest Solidarność, jest Wałęsa, ale gdzie nie tak bardzo często, ale jednak ten Juraż i Spasowski jako te przykłady też takich działań propagandowych wymierzonych w PRL właśnie, bo przecież że Amerykanie wykorzystywali tą ucieczkę oczywiście do swoich działań, do atakowania Polski, gdzieś tam się pojawiają. Tak więc on miał to,
tkwiło to w nim. A w jakim tonie te wspomnienia są napisane, czy jak przywołuje te nazwiska, to co mniej więcej, jeśli pan pamięta, napisał?
Trudno to rozszyfrować i to w sensie dosłownym, bo często te notatki są po prostu nieczytelne, czy bardzo trudno rozczytywalne, ale to wie pan redaktor, czy wiedzą państwo, to są często po prostu notesy, w którym zapisywał punktowo coś, jakieś konspekty wystąpień czy przemówień. W jego oficjalnej w tych książkach, które się oficjalnie ukazały, tam nie przypominam sobie, żeby Jurażowi Spasowskiemu był poświęcony jakiś pasus. Jeżeli to po prostu gdzieś może padać to nazwisko, ale ja sobie nie przypominam, nie kojarzę, żeby tam gdzieś w tych oficjalnych książkach, które pozostały po generale Jaruzelskim, się te nazwiska pojawiały. W tych wspomnieniach często się notatkach się pojawiają po prostu, jak nie wiem, wypisuję sobie, mamy listę Kukliński, prawda, Najder, Juraż Spasowski. Tak sobie gdzieś wypisuję, na przykład taki mam przed oczami ten obraz, jako nie wiem, przykłady po prostu, nie wiem, uciekinierów czy osób, które później były wykorzystywane przez propagandę amerykańską. Tak więc to jakoś go nie gryzło może strasznie. Nie widać, żeby to nie mógł spać nocami myśląc o Jurażu i Spasowskim, ale skoro jeszcze te 30 lat po ucieczce gdzieś tam w swoich notatkach przygotowując się do różnych wystąpień te nazwiska wspominał, to jednak sugerowałoby, że te sprawy dotknęły go głęboko, bo rzeczywiście z punktu widzenia takiego wizerunkowego, propagandowego, były to jedne z najdotkliwszych ciosów, jakie spotkały reżim WRON po wprowadzeniu stanu wojennego.
No dobrze, to ten taki szczebel najbardziej, który nas dzisiaj tutaj szczególnie zajmuje, bo jeszcze tylko przypomnę Państwu, to jest biografia naukowa, to nie jest esej, to nie są gdybania pana profesora, tylko to są rzetelnie udokumentowane dwie biografie równolegle napisane, ale jest to biografia naukowa. Liczne przypisy, więc zacznijmy od tego korpusu źródeł. Co się zachowało z tego okresu już po ich ucieczce, jeśli chodzi o toczące się śledztwo, ale także zbieranie informacji, bo jednak trzeba tych ostatnich świadków przesłuchać. W książce o Jurażu, jak pan opisuje, jeszcze ten moment decyzyjny, tam pojawia się oficer służb wojskowych, jak dobrze pamiętam, który miał jednak jakiś rodzaj czujnego oka na rurarza, więc podejrzewam, że pierwsze relacje, jakie zbierano, to zbierano, czy też już w zasadzie to jest tryb przesłuchania, przesłuchiwano przede wszystkim, jak rozumiem, pracowników placówki.
Tak, tak. Tutaj parę wątków. Jeżeli chodzi o dokumenty polskie ze śledztwa przeciw i czy postępowania karnego przeciwko Spasowskiemu i Rurarzowi, to dokumentów jest dużo. One są przechowane głównie obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej i mamy akta śledcze. Mamy po prostu zachowane w większości, nie wszystko, ale mamy zachowane po prostu akta z tego postępowania sądowego, czy z tych dwóch postępowań sądowych. I to jest duży korpus, z którego rzeczywiście bardzo dużo można czerpać. Oprócz tego równolegle pamiętajmy, że toczyły się, może o tym właśnie jeszcze nie wspomniałem, a powinienem, postępowania wyjaśniające w ramach samych służb, czyli z jednej strony Departamentu Pierwszego MSW, z drugiej strony Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I tutaj te dokumenty wydają się wybrakowane, wydają się niepełne, niestety. Inna sprawa, że czasami materiały i ze śledztwa, i te operacyjne się pokrywają o tyle, że służby były proszone przez oficjalnie Naczelną Prokuraturę Wojskową, tak naprawdę przez biuro śledcze, znaczy de facto też biuro śledcze MSW, które prowadziło tak naprawdę to dochodzenie, były proszone różne materiały i różne analizy, czy różne, i dzięki temu one też się częściowo zachowały. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że od strony polskiej te dokumenty są zachowane w sposób umożliwiający przynajmniej rekonstrukcję śledztwa. I nie mówię, że koniecznie od razu już dokładnie tego, jak ucieczka wyglądała w obu przypadkach, ale śledztwa w tej sprawie na pewno. No, problem właśnie polega na tym, że nie mamy dokumentacji z drugiej strony, która potrafiłaby nam skonfrontować to, co sobie śledczy w MSW czy w zarządzie drugim ustalili z rzeczywistością, to znaczy z dokumentami, czy z rzeczywistością, którą mogliby byśmy poznać dzięki dokumentacji amerykańskiej głównie. Pewne rzeczy są, ale jednak jest ich za mało, by móc to zrównoważyć. No i to jest podstawowa słabość, ale to też jest podstawowa słabość, którą widać w tych materiałach śledczych. No bo mówiąc szczerze, to biorąc pod uwagę skalę zarzutów, jakie postawiono, to zaraz o tym powiem, to wyniki tego całego śledztwa, w które wstrzęgnięto naprawdę duży wysiłek w to włożono, były nader skromne. Otóż obu tych ambasadorów oskarżono z dwóch, już skracając oczywiście, upraszczając, z dwóch artykułów kodeksu karnego z 1969 roku, mianowicie z artykułu 122 i 130. Ten 130 był taki uzupełniający wobec tego 122, który był po prostu zdradą państwa. Pod to na przykład podciągano działania, nawet napaść zbrojna na państwo polskie, jeżeli taka do takiej by doszła, to ona później za udział w takiej napaści zbrojnej byłaby analizowana między innymi właśnie z tego artykułu 122, czyli ich czyny, te ucieczki zostały właściwie zrównane prawnie z napaścią zbrojną na PRL. No ogólnie to chodziło o zdradę państwa, prawda? Działanie na szkodę państwa w wyniku też współpracy oczywiście z obcymi służbami, co od razu zakładało również działalność szpiegowską. Czyli szpiegostwo, zdrada państwa, mówiąc w skrócie, to jest artykuł 122, był uzupełniający artykuł 130, który oznaczał tak zwane zdradę dyplomatyczną, czyli kto pełniąc, prawda, urząd państwowy działał na szkodę państwa. No i jak popatrzymy sobie na te bardzo liczne materiały, które starano się gromadzić, to z jednej strony ja mam wrażenie pewnie takiej niechlujności tego postępowania. Tam na przykład nie starano się za bardzo na przykład określić, kiedy to szpiegostwo miałoby mieć miejsce. Co było związane po prostu z tym, że śledczym nie udało się udowodnić, żeby obaj ci zbiegli dyplomaci współpracowali ze służbami amerykańskimi czy jakiekolwiek innymi przed ucieczką, prawda? Co było podstawową słabością tego postępowania. No bo to, że oni zaczęli współpracować z amerykańskimi służbami po ucieczce, no to było oczywiste, chociaż też należało to udowodnić, a wcale tego do końca nie uczyniono. Ale no właśnie, czy jest szpiegostwem, czy można zakwalifikować jako szpiegostwo działalność, która już nie jest działalnością tajną, tak naprawdę, tylko jest działalnością po ucieczce, w której już dana osoba staje się po prostu azylantem politycznym. No to nie jest typowe szpiegostwo, zwłaszcza, że później głosi te swoje poglądy i krytykuje komunizm i tak dalej publicznie. Więc tutaj podstawowym tym problemem śledztwa było nieznalezienie dowodów na działalność szpiegowską obu tych ambasadorów przed no, 13 grudnia tak naprawdę przed ucieczką. No to cała ta argumentacja z artykułu 122 roku no, była no, palcem dość tutaj po wodzie pisana, prawda? Grubymi nićmi szyta. Ale dlaczego właśnie też nie uczyniono tutaj bardzo dużo takiego wysiłku, czysto nawet takiego legalistycznego? Z jednej strony to dziwi o tyle, że sprawa była głośna. To była sprawa jednak nagłośniona zarówno w Polsce przez propagandę, w drugim obiegu też istniała, ale też przez media światowe. Po drugie mamy jednak, dotykamy tutaj sprawy, która wpływa na stosunki delikatne, bilateralne, międzypaństwowe, prawda? To nie można tak sobie zupełnie tutaj wszystkiego zmyślić, jak w przypadku, nie wiem, śmierci Grzegorza Przemyka, prawda? Gdzie po prostu, no to tragifarsą było to.
Stworzyć od wewnątrz tylko opowieść.
Tak, tutaj no jednak było trzeba coś przedstawić, no bo jednak liczono się z opinią światową, mimo wszystko. Oczywiście to nie oznacza żadnego obiektywizmu działań, ale było trzeba coś tutaj zaprezentować. Natomiast to jednak te skutki tego, czy informacje, jakie tam ustalono, fakty były bardzo, bardzo, bardzo skromne. Ale z drugiej strony jednak mam wrażenie, że logika tego systemu, gdzie jakby no, było wiadomo, że wyrok zapadnie tak, jaki sobie zażyczy wierchuszka partyjno-państwowa, no mówiąc już w dużym skrócie, też tutaj była pewna niespodzianka, o czym zaraz powiem, no sprawiał, że nie było też takiej wielkiej woli, żeby koniecznie wszystko bardzo tutaj cyzelować i udowadniać, zwłaszcza, że proces nie był pokazowy. To też jest istotny element. Wyrok tak, ogłaszano w mediach akt oskarżenia, ogłaszano oczywiście, że oni uciekli, no ale samo to postępowanie i sam przebieg procesu w odróżnieniu od innych procesów pokazowych, które się toczą wtedy, a które znamy głównie z lat 40-tych, 50-tych, no tutaj nie wchodziły w grę. Tak więc też nie było trzeba się bardzo starać, tak nawet jakoś retorycznie, bo proces nie był pokazowy. Ale co jest charakterystyczne w tej sprawie, bo już mówiliśmy o tym, no tutaj tylko może spoilerowaliśmy, ale to nie jest jakiś wielki spoiler, że obaj mężczyźni zostali skazani zaocznie na karę śmierci. Ale nie jest to takie oczywiste, bo Spasowski w pierwszej instancji na tą karę śmierci skazany nie został. Tutaj dość niespodziewanie dla, no chyba, no może nie wszystkich stron, ale nawet dla oskarżycieli mam wrażenie, wyrok Warszawskiego Okręgu Wojskowego zapadł dość łagodny, bo na 15 lat skazano Spasowskiego, biorąc pod uwagę w ogóle zasadę in dubio pro reo, prawda, czyli biorąc domniemanie niewinności, co nam się wydaje aż egzotyczne jak na PRL, stwierdzono, że rzeczywiście on był winny tej zdrady dyplomatycznej. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, żeby to teraz już ta nazwa wybrzmiała, ale stwierdzono, że jednak nie udowodniono mu zdrady państwa i szpiegowania. To ten wyrok pierwszy zapadł pod koniec sierpnia 1982 roku. Od razu oczywiście spowodował rewizję. Z tą rewizją wystąpiła i Naczelna Prokuratura Wojskowa i Izba Wojskowa Sądu Najwyższego, no i później już tego błędu nie popełniono. I szybko, bo w październiku mamy drugi wyrok, który już zgodnie jakby z zamówieniem politycznym już na 100% skazuje oczywiście Spasowskiego na karę śmierci. Po prostu wzięto to, co sąd ten wcześniejszy uznał za działanie jakby na korzyść oskarżonego. Tutaj uznano po prostu jako udowodnioną winę szpiegostwa, ale co ciekawe, temu uzasadnieniu tego zastrzeżenia wyroku też nie udowodniono Spasowskiemu, zresztą jak Rurażowi, że oni mieliby współpracować z Amerykanami przed 13 grudnia, ale tak naprawdę przed ucieczką i że przygotowywali tą ucieczkę przed 13 grudnia. Nie udowodniono tych dwóch podstawowych rzeczy, na których właściwie zasadzał się ten akt oskarżenia. No w przypadku Ruraża można powiedzieć, że już wymiar tak zwanej sprawiedliwości, prawda, uczył się na własnych błędach. On od razu został skazany 16 grudnia 1982 roku, akurat w rocznicę masakry w Wujku, prawda, skazany na karę śmierci od razu. Więc tutaj bliźniacza była tutaj argumentacja, ale też sąd nawet nie pokusił się o to, żeby stwierdzić, w jakim odcinku czasu domniemana współpraca z Amerykanami miałaby przebiegać. Tam stwierdzono po prostu, że już przed ucieczką, prawda, skazany współpracował z Amerykanami. No to z punktu widzenia jakiegoś takiego, no nawet dowodzenia po prostu karnego, czy uzasadnienia wyroku jest absurdalne, bo tam właśnie nie stwierdzono, w jakim odcinku czasowym przestępstwo, za które skazany został na karę śmierci człowiek, no miało miejsce. No to jest absurdalne.
Tam zdaje się jeszcze były dwie ważne kwestie, które pojawiały się często w procesach w okresie PRL-u, zwłaszcza po stanie wojennym. utrata praw publicznych.
Tak, 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 oczywiście.
I całego mienia. Majątku.
O właśnie, z tym majątkiem wiąże się inna sprawa, mianowicie już w momencie właściwie, no w momencie nie, no parę dni po ucieczce Rurarza w dzienniku telewizyjnym można było sobie obejrzeć zdjęcia czy materiał filmowy nagrany w domu Rurarzów przy ulicy Wernychory, które władza postanowiła przejąć, zająć, chociaż jeszcze nawet nie było do tego prawnej właściwie umocowania i oczywiście ogłoszono wszemi wobec, że będzie to, ten dom zamieniony na przedszkole, prawda, co już było tą próbą budowania też pewnej narracji propagandowej wobec akurat Rurarza, ale to dotyczyło też mieszkań Spasowskiego. No miało to pokazać, że ci bogacze, których stać na jakieś wille w Warszawie, chociaż akurat obrazki z tej willi z Wernychory, ona była dość taka, nie jakaś wystawna, prawda? Nie było tam jakichś wielkich luksusów, ale to miało właśnie pokazać, że władza ludowa teraz odcina się od tych judaszy, judaszów i zdrajców i właśnie przynajmniej wykorzysta tą zdradę do przekazania społeczeństwu tych obiektów. Tam z kolei mieszkanie bodaj Spasowskiego miało się zamienić w sierociniec. Takie elementy, no, trzeba przyznać, dość rozpaczliwe. Budowanie jakiegoś PR-u na tej porażce propagandowej się pojawiają. Ale jeszcze chciałbym jeden wątek dotyczący tego zamieszania wobec wyroków, bo tu możemy się też zdziwić, no, czemu właśnie w sprawie Spasowskiego na razie na początku była ten wyrok taki mniejszy, później dopiero większy. Proszę zobaczyć, że właśnie ta propaganda, ona w przypadku zwłaszcza Spasowskiego głosiła, że tak naprawdę ci uciekinierzy, oni są niespełna rozumu. Oni mieli problemy psychiczne, prawda? No to była pewna pułapka, no bo skoro są niespełna rozumu, mają problemy psychiczne, jakieś emocjonalne i właściwie to są jacyś nieudacznicy, no to jak mogą być tymi wielkimi szpiegami, bardzo groźnymi, którzy tutaj wręcz zatrzęśli w posadach ludową Polską. Tak więc to trochę następowało takie zderzenie właśnie tej retoryki propagandowej z retoryką, czy no, z też taką logiką procesu. To zupełnie już z absurdalnej takiej strony obrońca z urzędu, akurat w przypadku Rurarza, właśnie zwracał uwagę też na niestwierdzone przez żadnego zresztą świadka jakieś zaburzenia psychiczne Rurarza, argumentując właściwie, że no bo przecież no, mniej więcej tak to wynikało z tej argumentacji, że żaden normalny człowiek przecież nie ucieknie z PRL-u, prawda? Trzeba mieć problemy psychiczne, żeby zdecydować się na ucieczkę z tej ludowej ojczyzny. Tak więc gdzieś tutaj władza nie potrafiła zbudować spójnego obrazu, jeżeli bierzemy pod uwagę te różne płaszczyzny, na jakich starano się coś ugrać na tych ucieczkach. No bo nie może być super niebezpieczny szpieg i jednocześnie osoba, która jest jakaś niezrównoważona psychicznie, ma stany depresyjne i właściwie to od zawsze widzieliśmy, że coś jest z nim nie tak i był właśnie jakimś tam nieudacznikiem, krytykowanym przez i przełożonych, i podwładnych. To nie stykało, mówiąc kolokwialnie.
Jest jeszcze jeden ważny aspekt, o którym już pan wcześniej wspomniał, a który dotyczy zwłaszcza placówki waszyngtońskiej, no bo to warto przypomnieć, że jeśli chodzi o działania dyplomatyczne, ówczesne, to one oczywiście miały też walor przykrywkowy dla działania Departamentu I MSW, czyli Wywiadu Perelowskiego, Wydziału Amerykańskiego, który no, oczywiście bardzo trudno było działać na terenie Stanów Zjednoczonych. To kiedyś pojawiło się, zdaje się, we wspomnieniach później generała Petelickiego albo Czempińskiego, że te działania były szalenie utrudnione ze względu na bardzo skuteczną działalność FBI, która w Stanach Zjednoczonych zajmuje się kontrwywiadem. No ale wspomniał pan o takim bardzo istotnym wątku, czyli postępowaniu sprawdzającym w samych służbach. Czego ono dotyczyło, jeśli chodzi o Rurarza i Spasowskiego?
Tak, zanim tylko odpowiem jeszcze na to pytanie, bo nie odpowiedziałem na część poprzedniego pytania dotyczących tych działań podejmowanych też w placówkach i przesłuchań. Tutaj, przepraszam, o tym zapomniałem, a to jest dość istotne. Tak, na żądanie centrali, no formalnie MSZ tak naprawdę, no to jeszcze było wyżej. W placówkach zrobiono coś na kształt audytu w placówce PRL-u i w Tokio i w Waszyngtonie. Poza tym zrobiono takie komisyjne przesłuchania zatrudnionych tam osób, personelu, tych, które no, miały coś do powiedzenia w sprawie Spasowskiego i Ruraża. W przypadku Ruraża, gdzie ambasada w Tokio i te przyległe instytucje były dość niewielkie, tam właściwie wszyscy zostali przesłuchani. No, w przypadku dużej jednak ambasady amerykańskiej, tych różnych instytucji przyambasadowych, że tak powiem, no to nie objęło wszystkich. Ale rzeczywiście taką serię przesłuchań zrobiono. Później zresztą, jak te osoby wracały sukcesywnie do Polski w kolejnych miesiącach, to te przesłuchania później powtarzano jeszcze w Polsce. To już biuro śledcze MSW prowadziło. Tak więc zdarzało się, że dana osoba była dwukrotnie przesłuchiwana. Raz jeszcze tam w Tokio czy Waszyngtonie, drugi raz w Warszawie. To trwało wszystko mniej więcej do połowy 1982 roku. Czyli od, powiedzmy, w grudniu zaczynają się pierwsze przesłuchania jeszcze na placówkach. W Warszawie pierwsze przesłuchania przez biuro śledcze w tej sprawie zaczynają się od stycznia i trwają mniej więcej pół roku. I ci świadkowie naoczni tej ucieczki, można by powiedzieć, byli podstawowym takim źródłem informacji i rzeczywiście najbardziej cennymi świadkami, ale też starano się dotrzeć do rodzin oczywiście obu ambasadorów, do dawnych przełożonych, dawnych znajomych. Tak więc w sumie w przypadku Spasowskiego przesłuchano, to też nie jest jakaś gigantyczna liczba, 30 parę bodajże osób. W przypadku Ruraża nawet więcej, bo niecałe 50, 40 parę, tam niektóre też kilkakrotnie. Tak więc i dużo i mało można by powiedzieć, bo biorąc pod uwagę wieloletnią karierę dyplomatyczną obu tych mężczyzn, to znalazłoby się naprawdę kilkaset osób, które tak naprawdę gdzieś się styknęły i to wcale nie sporadycznie, tylko z oboma tymi osobami, również na niwie zawodowej. No do tego dochodziły takie właśnie kwestie obyczajowe czy rodzinne, na przykład dawna kochanka Romualda Spasowskiego została też przesłuchana w sprawie, oczywiście no, tam nic do tej sprawy nie wniosła. Były też takie elementy zagrywki PR-owskie, można powiedzieć, które można było sprzedać mediom, mianowicie w sprawie Spasowskiego przesłuchano Bogdana Walewskiego, który był skazanym szpiegiem CIA i rzeczywiście on tym szpiegiem był. No, chodziło to oczywiście, żeby rzucić cień na uciekinierów, chociaż akurat Walewski nie miał nic tutaj ciekawego do powiedzenia. Ale co jest istotne w tych wszystkich właściwie zestawieniach. O tym już trochę mówiłem i chciałbym ten wątek skonkludować, bo boję się, że później nam na to czasu nie starczy. A to też jest element słabości tego postępowania sądowego. Mianowicie ci świadkowie często no, z takich naturalnych względów chcieli jak najbardziej zdystansować się i do Spasowskiego i do Ruraża, no, żeby to odium dezertera jak najbardziej od siebie odrzucić. No i co oni zaczęli mówić? Zaczęli mówić, że oni właściwie zawsze coś podejrzewali, że ten Spasowski i Ruraż to byli niekompetentni, to byli w ogóle bezsensowni, że jakim cudem oni w ogóle zostali ambasadorami. Oni byli jakimiś hochsztaplerami, nie mieli żadnych kompetencji, nie mieli kontaktów, no w ogóle byli skłóceni z partią, wygłaszali jakieś farmazony, byli sympatykami Solidarności. No, wszystkie możliwe tutaj wady, jakie można by podejmować, oni gdzieś to poruszali, tylko w pewnym momencie dochodzi do takiego rozumowania, które już może państwu się narzuca. No skoro oni byli tacy beznadziejni, ci ambasadorzy, to raz, z jednej strony może się zastanowić, jakim cudem oni przez te 30 parę lat pieli się w szczeblach kariery dyplomatycznej, czy też handlowej w przypadku Ruraża, no i to naprawdę były kariery wyjątkowe. No, a z drugiej strony, no skoro oni byli tacy źli, to dlaczego przed tą ucieczką nie było żadnych sygnałów? Dlaczego nie zgłaszano tego problemów? Były tam oczywiście jakieś spory partyjne, które gdzieś tam docierały na fali placówkowej partii. To tak, rzeczywiście, ale to było akurat coś typowego. No ale skoro ten dany świadek no, tak źle oceniał Ruraża czy Spasowskiego, on już coś podejrzewał od początku, to dlaczego nie doniósł o tym centrali? Więc widać, że w tych zeznaniach, zwłaszcza jak to jest moje przesłuchanie, tam oni sobie pozwali na więcej, ale jak już mieliśmy proces, to czasami ta sama osoba, która bardzo ostro krytykowała Ruraża czy Spasowskiego, nagle na już rozprawie sądowej zaczęła mówić bardziej zwięźle, bardziej ostrożnie i bardziej w zdystansowany sposób, no bo nie mogła, przesadzając jak gdyby, czy zbytnio eksponując tą swoją krytykę, rzucała też cień na siebie jakby z innej strony. To dlaczego człowieku nie doniosłeś wcześniej, nie poinformowałeś centrali, że tutaj coś się złego dzieje. Tak więc tu też widać takie dość pułapki, w której się wpędzali ci świadkowie. Dla strony, dla biura śledczego, czy dla prokuratury, czy dla ogólnie decydentów politycznych było to też nie do końca wygodne, no bo trudno było właśnie znowu pogodzić. Jeżeli ktoś jest takim nieudacznikiem, nie radzi sobie, jakieś nie potrafi w ogóle działać, jest nieprofesjonalny, no to jak jednocześnie, jak to mówili właśnie niektórzy świadkowie, to jak jednocześnie może tak mocno działać na szkodę państwa, jak może być jakimś groźnym szpiegiem, który tutaj współpracuje od lat z Amerykanami i doprowadza niemal właśnie, jak już już mówiłem, do wstrząsów, do wielkiego uderzenia w państwowość polską. Tak więc te zeznania świadków również kryją w sobie wiele pułapek, które na pewno nie sprzyjały w odpowiednim dopięciu takim retorycznym tego całego śledztwa, co może właśnie zaowocowało tym pierwszym dość zaskakującym wyrokiem w sprawie akurat Spasowskiego, no później to już dopracowano, ale rzeczywiście natrafiano tutaj takie pułapki po prostu retoryczne, można powiedzieć, czy logiczne w tym postępowaniu. Natomiast jeśli chodzi o te działania, to też jest dobre pytanie, które pan redaktor zadał, o te działania wewnętrzne w zarządzie drugim, czy w wywiadzie wojskowym i w wywiadzie cywilnym. Tutaj widać podobny mechanizm, no bo też nie było można za bardzo teraz, znaczy z jednej strony było trzeba oczywiście powiedzieć, że oni to bardzo źle, że uciekli, to i bardzo zaszkodzili, no ale jak przesadzimy w tym podkreślaniu, że jak oni bardzo zaszkodzili władzom, czy zaszkodzili służbom, no to znowu rzucimy cień na siebie samych, prawda? No nie można przesadzić, że ten Spasowski, który aż bardzo dużo wiedzieli, w ogóle ma mniej rozszyfrowany cały zarząd drugi i departament pierwszy, no bo to by oznaczało olbrzymie problemy dla samych funkcjonariuszy i naczelników, dyrektorów wywiadu cywilnego, wywiadu wojskowego. Tak więc widać takie dwie motywacje w tych działaniach oczyszczających, można by powiedzieć. Z jednej strony rzeczywiście starano się wewnętrznie zbadać, co tak naprawdę ten Rurarz i Spasowski wiedzieli, a pamiętajmy, że obaj, zwłaszcza Rurarz dłużej, no współpracowali i z zarządem drugim i częściowo również z departamentem, no wtedy jeszcze nie departamenty pierwszym, ale z wywiadem cywilnym, powiedzmy. Rurarz właściwie nie zerwał formalnie tej współpracy nigdy, aż do ucieczki z zarządem drugim, tak więc to nie było tak, że to były osoby zupełnie przypadkowe. Tak więc starano się wybadać rzeczywiście, co oni wiedzieli, ale z drugiej strony to przełożonych szła takie uspokajające, czy to właśnie czynników politycznych, partyjnych, wojskowych, szły uspokajające notatki, że nie, oni właściwie to nic nie wiedzieli, no tam oczywiście orientowali się mniej więcej, ale właściwie nie doszło do dekonspiracji, natomiast nie dało się ukryć tego, że w przypadku Tokio, gdzie ta placówka była niewielka i też rezydentura wywiadu cywilnego, jak i wojskowego były niewielkie, no doszło do totalnej dekonspiracji tych dwóch placówek i tutaj no, nie udało się tego zamieść pod miotłę. Co ciekawe, wcale nie oznaczało to, że ci skompromitowani rezydenci zostali od razu odwołani do Warszawy. To też jest charakterystyczne, że oni tam jeszcze przynajmniej w przypadku właśnie Tokio przez wiele miesięcy jeszcze siedzieli. Dość powiedzieć, że Janusz Omietański, który był rezydentem wywiadu cywilnego, był bodaj jedną osobą, która znała język japoński na tej placówce. Tak więc to też charakterystyczne, że to był oficer, a jednocześnie no, chyba największy fachowiec w tym przynajmniej językowy, jeśli chodzi o tą placówkę. Tak więc to jest też ciekawy taki przyczynek do działań, czy no wywiadu, może być do historii, do wywiadu, że dekonspiracja, spalenie właściwie całej rezydentury w zawsze takich mniejszych miejscach wcale nie musi oznaczać końca jej działalności, w sensie takim czysto też dyplomatycznym, no bo ci ludzie pracowali też jako dyplomaci. To jest dość charakterystyczne. Natomiast rzeczywiście te służby na poważnie przyjrzały się w obu tych przypadkach i Rurarza i Spasowskiego, czy no oni jednak nie współpracowali z tymi Amerykanami wcześniej. No to z oczywistych względów. No, służby chciały wiedzieć, czy tutaj oni jednak nie zdradzili już wcześniej od strony operacyjnej. I trzeba jakby niezależnie od tego, co się toczyło też w postępowaniu sądowym. I trzeba powiedzieć, że nie znaleziono takich dowodów. Były pewne przesłanki, które traktowano jako mniej lub bardziej prawdopodobne, ale nie znaleziono nawet mocnych przesłanek. Słabe tak, ale mocnych nie mówiąc już o dowodach, żeby czy to Rurarz, czy Spasowski przed, no przynajmniej 13 grudnia, jeżeli już nie mówiąc o samych ucieczkach, ale żeby przed tym momentem mieli kontakty operacyjne z Amerykanami czy innymi służbami. Mówię, były pewne przesłanki, ale nie udowodniono tego i widać to, no to może eksplicytnie stwierdzono, że pogodzono się z tym, czy może odetchnięto nawet z ulgą, że nie, według największego prawdopodobieństwa, no nie doszło tutaj do takiej konspiracji już głębszej, operacyjnej, która miałaby trwać no może i lat od 60., bo i takie tutaj się pojawiły tendencje. Tak więc tutaj pozytywem dla tych służb było to, że nie udowodniono związków Rurarza i Spasowskiego właśnie jeśli chodzi o te związki z Amerykanami wcześniejszymi. Chociaż jakby, szczerze mówiąc, bardziej pogrzebać. Znaczy inna sprawa, my dzisiaj wiemy więcej, bo mamy też różne wspomnienia, mamy troszeczkę materiałów amerykańskich, mamy troszeczkę wspomnień Amerykanów. No to można by, że tak powiem, służbom PRL-owskim dać trochę więcej argumentów za tym, że ta współpraca mogła się zacząć przed 13 grudnia 1981 roku, chociaż moim zdaniem to nie chodziło o taką współpracę operacyjną. Moim zdaniem to już chyba kiedyś sobie zresztą mówiliśmy, bardziej Spasowski i Rurasz po części zresztą też byli na pewno zmiękczani przez Amerykanów. Jakby pokazywano na pewno już na wiele miesięcy przed ucieczką, że jeżeli coś by tu się wydarzyło, to możecie na nas liczyć. Może tego eksplicite aż do 13 grudnia, a może nawet nie mówiono, ale no to zmiękczanie, to pokazywanie tutaj, że są pewne możliwości, moim zdaniem pojawiły się wcześniej, przynajmniej w przypadku Spasowskiego. Tutaj bym widział już przełom 80 i 81 roku jako możliwy moment, gdzie pierwsze jakieś wywąchiwanie możliwości przez jedną i drugą stronę się zaczynają. No ale tego wywiad cywilny i wojskowy nie mógł jeszcze wiedzieć na początku lat 80. w momencie tuż po ucieczce, no bo jeszcze po prostu no nie miał takiego dostępu do materiałów, mimo wszystko, jakie mamy dzisiaj, nie miał dostępu do pewnych wspomnień, które później obaj pisali, czy właśnie do wspomnień dyplomatów. W każdym razie tutaj bym powiedział, że podstawową metodą było sprawdzenie, czy doszło do tej współpracy i niewyrażona wprost konkluzja była taka, że najprawdopodobniej nie.
Dobrze, panie profesorze, to teraz jest taka kwestia, która musiała budzić reakcję samych panów. Ja jeszcze raz przypomnę, to wszystko państwo znajdziecie w tych ostatnich 10 kompletach książek. Więc póki można, zachęcam do kupowania. Panie profesorze, jak zareagowali sami zainteresowani? Czy raczej ci, którzy nie mogli się bronić, nie mieli szans się bronić? Czy w ogóle ktokolwiek ich reprezentował na tej sprawie, będąc obrońcą w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu?
No nie, był ten mecenas Nowak, bodaj się nazywał, przepraszam, teraz może już pomyliłem nazwisko, można to spokojnie sprawdzić, który był po prostu obrońcą z urzędu, no, który po prostu spełniał swoją rolę. To jest właśnie ten, który stwierdził, że Rurasz musiał być niespełna rozumu, skoro uciekł z PRL-u, prawda? To był mniej więcej taki rodzaj obrony, przypominający trochę rolę obrońców, no, tut proporcją gardę mimo wszystko z czasów stalinowskich. Zresztą to ciekawe, to jest taki smaczek w tym procesie rewizyjnym Spasowskiego sędzią, przewodniczącym składu sądowego był pan sędzia Urbanowicz, który był sędzią jeszcze Wojskowego Sądu Rejonowego z okresu stalinowskiego, prawda, tego w Warszawie, tego sądu, który skazał kilkaset osób na śmierć w ramach wprowadzania, utrwalania władzy ludowej w Polsce. Tak więc mamy tak pewne też długie trwanie kadry sędziowskiej w PRL-u. Zresztą kilku właśnie takich sędziów z lat stalinowskich zostało reaktywowanych, że tak powiem, w okresie stanu wojennego. To jest też dość charakterystyczne. W każdym razie nie, oczywiście nie byli tutaj reprezentowani. Dość powiedzieć, że obaj spodziewali się mimo wszystko takiego rozwiązania, zwłaszcza Rurasz mówił, że to nie miał żadnych wątpliwości, że tak się stanie. Spasowski też sugerował wręcz w rozmowie bodajże z bliskimi, czy z mediami, że być może to zaostrzenie wyroku wynikło z tego, że no zdano sobie sprawę z jego dawnych związków z wywiadem wojskowym, choć to akurat czynnik po prostu propagandowy, taki odstraszający, miał moim zdaniem decydującą rolę w zaostrzeniu tego wyniku. Trzeba pokazać po prostu, że uciekniecie Polakom tak naprawdę, nie samym tym ambasadorem. Będziecie uciekać, dostaniecie karę śmierci. Zaocznie, ale jednak. Tak więc obaj zdawali sobie z tego sprawę. Ta informacja, Rurasz z tego, co mówił, dowiedział się z serwisu CNN, który sobie oglądał po prostu z żoną i tą drogą się dowiedział o tym wyroku śmierci. Natomiast ambasada PRL-u w Waszyngtonie poinformowała oficjalnie też Departament Stanu o tej decyzji. Zresztą później też w 85 roku obaj zostali nie pozbawieni polskiego obywatelstwa, tylko, przepraszam, ojej, teraz uciekła mi myśl, Dobrze, nieważne. W każdym razie oni wiedzieli o tym, co ich spotkało, no i pewien strach się pojawił, no bo kara śmierci była ogłoszona zaocznie, ale obaj występowali właściwie publicznie, to trzeba powiedzieć. Nie zmienili swojego nazwiska. Przejściowo spasoscy zmienili tuż po ucieczce, ale później występowali oboje pod, znaczy rodziny, obie rodziny występowały pod swoimi nazwiskami. Wiemy, że na przykład przemówienia, wykłady Rurarza, który bardzo był taki aktywny w tej dziedzinie, jeździł po całych Stanach, wygłaszał różne wykłady, były nagrywane, czyli no też albo współpracownicy, albo po prostu oficerowie uczestniczyli w tych imprezach. Znamy też setek stron zachowanych dokumentów, podchody służb specjalnych zarówno pod Rurarza, pod Spasowskiego. Chodziło głównie o to, żeby ustalić z całą pewnością, gdzie oni mieszkają. No i możemy sobie zadać pytanie, po co? Po co była ta wiedza służbom PRL-owskim?
A liczne były te podchody?
Były dość, znaczy powiem tak, no to nie jest tak, że nagle cała siatka wywiadowcza w Stanach Zjednoczonych rzuciła się na to, żeby ustalać miejsce pobytu Rurarza i Spasowskiego, ale były to działania prowadzone właściwie do 1989 roku włącznie. Mamy kilka tomów materiałów, które tego dotyczą. Były organizowane różne akcje, starano się zbadać te skrzynki pocztowe, których korespondencja była przesyłana, starano się badać komunikację między właśnie Rurarzem Spasowskim a rodziną w kraju. Oni już byli bardzo ostrożni, używali tylko skrzynek pocztowych, takich no, ogólniejszych, prawda, czy nieprywatnych adresów. Więc te działania rzeczywiście podejmowano. No czasami one są wręcz dość humorystyczne. Tam opisuję taką historię, jak jeden z oficerów wybrał się na takie dość zamknięte osiedle, żeby sprawdzić pewien adres, tam się pogubił, właściwie wszelkie elementy też dekonspiracji no tam popełnił. No, były te czasem dość humorystyczne, ale były mniej humorystyczne, jak scena, którą znamy z listów prywatnych. To nie było jakoś nagłośnione, wymyślone, bo to znamy z listu córki do rodziców, Marii Spasowskiej do właśnie rodziców, Romualda i Wandy Spasowskiej, która została po prostu zastraszona na jednym z kampusów, na jednym z koledżów, gdzie pracowała, gdzie została no, zwabiona, można powiedzieć, do restauracji na obrzeżu miasta, gdzie tam z rzekomą przyjaciółką, koleżanką miała się spotkać. Tam jakieś nieznane małżeństwo, jak się wydawało, czy para ją spotkała. I szybko się okazało, że to nie są jacyś znajomi znajomej, tylko są to no właśnie, kto? Przynajmniej jeden z tych mężczyzn, który kobieta tam nie odzywała za bardzo, ale mężczyzna, no albo oficer, no prawdopodobnie oficer, no temu nie zlecano raczej współpracownikom, no zaczął jej po prostu grozić, prawda, i twierdzić, że to było niedługo przed wydaniem książki Romualda Spasowskiego, no że właśnie, że tutaj może spotkać ją coś złego, albo jej rodzinę jeszcze w kraju, żeby Spasowski przestał pisać tą książkę. No zresztą promocja, znaczy publikacja opóźniła się o rok. Tak więc tu mamy takie do czynienia również rzeczywiście bezpośrednim zastraszaniem. Wiemy, że raz przypadkowo zupełnie jeden z pracowników ambasady PRL-owskiej w Waszyngtonie spotkał na lotnisku Rurarza, który samotnie czekał na taksówkę tu gdzieś, czy na żonę, która miała go odwieźć z jakichś wykładów. No, czym prędzej doniósł o tym, komu trzeba, no ale to oczywiście było za późno. Tak więc takie sytuacje miały miejsce i było widać, że rzeczywiście służby usilnie starają się odkryć miejsce zamieszkania zarówno Rurarza, jak i Spasowskiego. Te zakusy okazały się ostatecznie nieskuteczne, chociaż jak już dzisiaj możemy to skonfrontować, byli bardzo blisko w paru przypadkach, no ale jednak szukali. No i możemy sobie zadać pytanie, po co?
Panie profesorze, Romuald Spasowski zostawił po sobie wspomnienia, zresztą tak się dobrze w jakimś sensie złożyło, że książka ukazała się na początku grudnia, 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Rozmawialiśmy tutaj też w przystanku Historia, także z redaktorem tomu, który przygotowywał wydanie wspomnień Romualda Spasowskiego dla krakowskiego wydawnictwa Universitas. Na ile, jak pan porównywał, materiał dowodowy, bo książka jest napisana z pewną taką swadą, można powiedzieć, nawet po amerykańsku, jeśli chodzi o książkę wspomnieniową Spasowskiego, ale jeśli chodzi o ten okres, który już jest okresem opisu po ucieczce, na ile jest to zgodne z materiałami, ile jest tam, może inaczej, ile tam jest konfabulacji, a ile jest zgodności z tym, co pan znalazł po prostu w twardych źródłach, w twardych danych, w archiwaliach?
No to jest dość delikatne pytanie, no bo tutaj wchodzimy na właśnie te bardzo takie kwestie też osobiste. Ta książka Spasowskiego, oficjalna nazwa, znaczy ta oryginalna nazwa Wyzwolenie Człowieka, co nawiązywało z kolei do książki jego ojca, komunistycznego profesora jeszcze przedwojennego, Wyzwolenie Jednostki, Wyzwolenie Człowieka. Tak więc to w Polsce się nazywało Spowiedź Ambasadora, tak, ta wersja polska. No właśnie Spowiedź, to jest bardzo osobista relacja, w której Spasowski jest taką wręcz no, bardzo mocną wiwisekcją własnego życia, nie oszczędza czytelnikowi wielu szczegółów, również takich bardzo intymnych, właśnie związanych z tym romansem swoim, czy z wielkim przywiązaniem do ojca, z samobójczą, tragiczną śmiercią syna. No, mocno wciąga emocjonalnie czytelnika. No i tutaj jak zaraz powiemy, że to wszystko są bzdury, no to bardzo źle to zabrzmi. To nie jest prawda. To nie jest tak, że to wszystko są bzdury. Nie. Tam moim zdaniem jest odtworzony pewien bardzo ważny aspekt na pewno motywacyjny, jeśli chodzi o Spasowskiego i za nic przenigdy nie oskarżyłbym autora, że na przykład o to, że wykorzystuje, nie wiem, samobójczą śmierć syna, czy samobójczą śmierć ojca zresztą, bo w cieniu tych dwóch samobójstw żył, do jakiegoś krycia tutaj siebie i do sprzedawania nam wizerunku, jaki sobie wykreował. Nie. Tak, to na pewno nie. I to chciałbym, żeby bardzo wyraźnie wybrzmiało. Co nie zmienia faktu, że nie wszystko, co w tej książce jest napisane, po prostu znajduje potwierdzenie w materiale źródłowym, czy inaczej, jest opisane często w sposób tak mglisty, że nie do końca możemy się zreflektować, o co tak naprawdę chodzi. Na pewno też no, książka, tak jak każda książka, no, była elementem no, budowy pewnej konstrukcji narracyjnej. No, to jest oczywiste. To nie mówię tego w negatywnym słowa znaczeniu. I można prześledzić dość dobrze ten proces konstrukcji, ponieważ dysponujemy w archiwum Hoovera maszynopis. To maszynopis na różnym etapie. Mamy rozproszone notatki, odręcznie pisane jeszcze. Mamy scalone te notatki, pewną większą całość. Mamy je przepisane na maszynie. Mamy jeszcze przetłumaczone na angielski i mamy wreszcie wybór, jaki się ukazał ostatecznie w formie książkowej. Tych notatek jest, nawet tej wersji już takiej bardziej ostatecznej, przepisanej już na maszynie, to jest kilka tysięcy stron, no z czego ukazało się kilkaset tak naprawdę i wersji polskiej, amerykańskiej. Więc to, co dostajemy ostatecznie, to jest wybór. I tutaj wybór jest jeszcze bardziej skondensowany i no, zmieniony niż w przypadku chociażby dzienników Rakowskiego, prawda? Mam wrażenie, że tutaj te elementów jakby tych kolejnych stadiów można prześledzić więcej. Tak więc możemy sobie to skonfrontować, możemy sobie to porównać i widać, co autor na przykład wykreślił, czego nie ujął, co ujął inaczej. Gdzie obawiał się, że napisał za dużo. Ale często to są też kwestie, że jakiś dialog, który w książce trwa dwie strony, w maszynopisie trwa 20 i to po prostu było scalenie takie czysto literackie, w sensie takie retoryczne. Tutaj też bardzo duża praca redaktorki amerykańskiej była wykonana, która rzeczywiście, bo jak po prostu zobaczymy te materiały w takiej wersji dość surowej, to nie jest wybitna literatura tak pod względem erystycznym, powiedzmy, czy tak pod względem właśnie literackim, takim ujęciu takiej formy i struktury. To rzeczywiście bardzo dużo później było pracy redaktorskiej, oczywiście też pracy autora z redaktorką, żeby to skondensować, żeby z tego tworzyć bardziej strawną taką rzecz do lektury. Natomiast co ja bym tu powiedział, jeśli chodzi o pewną jednak chyba pokusę, której Spasowski uległ. W przypadku Luraża to będzie troszeczkę inna historia, ale w przypadku Spasowskiego, no jednak on chce pokazać koniecznie czytelnikowi, że on tak naprawdę był trochę anty od zawsze. Że ten komunizm, no to oczywiście no, wszedł, on nie ukrywa, że on był zafascynowany tym, on realizował testament ojca, on chciał być tym komunistą, robił tą karierę, robił rzeczy okropne, był cynicznym komunistą, no ale jednak tutaj coś mu się nie podobało, tutaj on zawsze był przeciwko zbyt wielkim wpływom sowieckim, że tutaj, no jak mówiąc już kolokwialnie, chcę tego sprowadzać do takiego absurdu, ale jednak no klaskał, ale się nie cieszył, prawda? No czasami można to wyczytać z tej książki, że jakoś tak nie chciał, ale zostawał tym kolejnym ambasadorem, do końca nie chciał, ale zostawał tym wiceministrem. Tak więc no, można dostrzec ten pewien taki teleologizm, prawda? Czyli jakby już wiemy, że on uciekł, jak gdyby to wszystko, co działa, są pewnymi kolejnymi cegiełkami, które nas prowadzą do do ucieczki. Jak mówię, on potrafi przyznać się do tego, że był właśnie, jak mówiłem, cynicznym komunistą, który czerpał z tego korzyści. Potrafi to przyznać, ale no to jest takie stwierdzenie, no o wiele bardziej chętnie woli pokazać swoją tutaj no, nieopozycyjność, no może tak daleko nie idzie, chociaż czasami aż można, jakbyśmy nie wiedzieli z kim mamy do czynienia, jakbyśmy wzięli fragment takiej książki, to byśmy myśleli, że jakiś dysydent pisze po prostu, a nie aparatczyk partyjny i po prostu państwowy. Tak więc no, jest taka tendencja, którą można dostrzec w tej książce. U Rurarza to jest trochę inaczej. On na przykład bardziej drastycznie nawet, czy wyraźnie niż Spasowski pisał, że mu ten system dał wszystko. On jako 15-letni chłopak wstąpił do PPR-u, no jako 16-letni, a też wcześniej. I system go wykształcił. On był wiernym komunistą. On jeździł z pogadankami na referendum ludowym, namawiając do głosowania trzy razy tak. On to stwierdza wprost. On nie ma tutaj rzeczywiście bardziej prosto, ale on z kolei ma taką tendencję do bezserwiserstwa. Mówi, no, ja zawsze wiedziałem, że prawda, ten system się tak skończy. Ja zawsze tutaj byłem już przekonany, że to pójdzie w złą stronę. Tak więc on trochę ulega z kolei takim tendencjom w solicznej publicystyce, bo akurat Rurarz nie napisał jednak spowiedzi życia, ale był bardzo aktywnym, płodnym takim publicystą i tam często nawiązywał do wątków historycznych. Ale ostatni wątek tej mojej z kolei przedługiej wypowiedzi, a propos też tych pewnych niejasności. No mamy kluczowe momenty przed samą ucieczką. Znaczy powiem tak, jeżeli chcemy zrekonstruować, jakie były etapy przed samą ucieczką, bo sam jakby proces ucieczki jest opisany na przykład u Spasowskiego w książce dość wyraźnie, chociaż też jednak w dość uproszczony sposób. Ale powiedzmy, że z grubsza wszystko się zgadza. Ale jak chcemy tak naprawdę dostrzec, co się dzieje na kilkadziesiąt godzin przed ucieczką, to tego z książki, z maszynopisu troszeczkę już więcej, ale z książki Spasowskiego nie wyczytamy. No bo jest kwestia bardzo tajemniczego wyjazdu do Nowego Jorku.
On to opisuje, to z pierwsze 106 stron tak, pierwszego tomu.
To jest doba, która powiedzmy, czy te kilkanaście godzin od wieczora, czy od późnego popołudnia 17 grudnia do późnego popołudnia 18 grudnia, pamiętajmy, że ucieka 19 grudnia, kiedy Spasowscy nagle znikają na tą dobę prawie, czy na te kilkanaście godzin z radarów swoich podwładnych, udając się, przynajmniej jak sami sugerowali, do Nowego Jorku. Właściwie nie wiadomo do końca po co. W Nowym Jorku nikt tam ich nie widział, w sensie jeśli chodzi o tą placówkę stałego przedstawicielstwa przy NZ-cie i tak dalej. I z książki nie dowiemy się tak naprawdę, co tam Spasowski robi. On to zbywa kilkoma zdaniami, że tam pojechaliśmy, tak naprawdę coś tam rozmawialiśmy, spotkaliśmy się tam z kardynałem, wróciliśmy. Tak więc no, widać tutaj moim zdaniem też po prostu ingerencję Amerykanów, no, które, znaczy już autocenzura to po pierwsze, ale też Amerykanów, no, którzy jednak, z amerykańskich służb, no, które no, wiedziały, że no, pewnych rzeczy Spasowski nie może napisać. Oczywiście nie wiem tego z dokumentów, w jakiej to było skali, na ile Spasowski sam wiedział, a na ile mu powiedziano, czego może napisać, a co nie, ale widać, że jakby wzięcie pod uwagę interesów służb amerykańskich, przynajmniej jeśli chodzi o to rekonstrukcję ostatnich godzin przed ucieczką Spasowskiego, również zostało opisane, wzięte pod uwagę. No poza tym w książce oczywiście brakuje bardzo dużo wątków, które niekoniecznie stawiały może Spasowskiego w takim pozytywnym świetle, których mimo wszystko w swojej książce nie zamieścił, też pewnie z braków objętościowych, ale dotyczących, no nie wiem, bardzo takiego dużego zabiegania, na przykład o kupno i rozbudowę rezydencji, o jakieś kłótnie z pracownikami, takie wątki oczywiście też rodzinne tam są różnie przedstawione, tak więc na pewno same wspomnienia obu tych mężczyzn w różnej formie nie wystarczą nam i nie mogą wystarczyć do tego, byśmy potrafili zrekonstruować ucieczkę i nawet proces decyzyjny, jaki doprowadził do ucieczki. I na podstawie samych tylko tych wspomnień nie możemy mówić, że znamy i wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło w tym grudniu 81 i co do tych dramatycznych wydarzeń doprowadziło.
No dobrze, to jeszcze taka przedostatnia kwestia, panie profesorze. Mając na uwadze, żeby to obrazowo państwu jakoś przedstawić, jak państwo pamiętacie słynną ucieczkę Czesława Miłosza z placówki już w Paryżu do Maison Lafitte podparyskiego, do Jerzego Giedroycia, do redakcji paryskiej kultury. Ona spotkała się też z bardzo specyficznym oddźwiękiem. czego na przykład dowodzi tekst Sergiusza Piaseckiego były poporucznik Miłosz, z dosyć dużą niechęcią, że jednak to dygnitarz komunistyczny ucieka. Tak pisał o późniejszym nobliście sam Sergiusz Piasecki. Z różnych powodów mógł być złośliwy, ale zostawiamy to na uboczu. Wracając tutaj do kwestii Rurarza i Spasowskiego. Rurarz w pewnym momencie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Obaj mieszkają tam pod, zakładamy tutaj, dosyć skuteczną ochroną FBI. Ale jak zareagowała generalnie emigracja amerykańska, która zawsze była jednak dosyć specyficzna? Oczywiście jeszcze o skali infiltracji byśmy chcieli się dowiedzieć sporo, ale pan profesor o tym pisał, profesor Cęckiewicz, o działaniach Departamentu Pierwszego na emigracji. Ale jak przyjęła ich właśnie, która z reguły, tak jest w sumie w jakimś tam sensie do dzisiaj, taka zawsze była bardzo antykomunistyczna, antyperelowska ta emigracja amerykańska, tych dwóch ludzi, czy oni potraktowali ich jako swoich, rzeczywiście nawróconych komunistów, którzy zobaczyli swój błąd i teraz no, traktujemy ich jak jednych z nas?
Pan redaktor jest okrutny, zadając tak bogate pytania. Rozumiem, mamy tutaj 45 minut na odpowiedź. Nie no, żartuję, postaram się bardzo skrótowo to ująć. A najbardziej skrótowo można powiedzieć, że i tak, i nie. To znaczy reakcje były zróżnicowane. Nie było tutaj jednej jednoznacznej reakcji na obie te ucieczki. Jeśli chodzi o takich... Inaczej, jeśli chodzi o Kongres Polonii Amerykańskiej, powiedzmy tak najbardziej instytucjonalną jednostką, to tutaj na początku obaj oni weszli w pewien kontakt z tym Kongresem Polonii Amerykańskiej. Tak, było to otwarcie, ale on dość szybko się urywa. I moim zdaniem tu poszło niekoniecznie jakieś kwestie ideologiczne po prostu, no gdzieś inaczej, no gdzieś tutaj nie zbiegły się interesy obu tych stron. Zresztą i Rurarz, i Spasowski byli najbardziej zainteresowani, co podkreślali często, co też nie sprzyjało zresztą budowaniu może ich wizerunku wśród Polonii. Byli zainteresowani dotarciem do odbiorcy zagranicznego, amerykańskiego. To był dla nich główny target. Na przykład Jan Nowak-Jeziorański, no wtedy już nie dyrektor, ale jednak mający jeszcze wpływ i na Radio Wolna Europa. Ogólnie Radio Wolna Europa przyjęło pozytywnie te ucieczki. Nowak-Jeziorański mówił, że każdy grzesznik ma prawo się nawrócić i bardzo szybko zorganizował takie duże wywiady zarówno z Rurarzem, jak i ze Spasowskim. Co ciekawe, Rurarz był później bardzo krytyczny w stosunku do Zdzisława Najdera, czyli kolejnego, prawda, dyrektora Radia Wolna Europa. No ale tutaj zagrały pewne takie rzeczy. I rzeczywiście mamy świadectwa, bo jest cała korespondencja zachowana, kiedy naprawdę bardzo dużo ludzi z Polonii, z całego świata, nie tylko ze Stanów, pisało takie bardzo pozytywne listy na skrzynki pocztowe, nie na adresy domowe oczywiście, listy w stosunku do tych dwóch mężczyzn, do Spasowskiego i Rurarza, chwaląc ich, dodając otuchy, życząc wszystkiego najlepszego na święta, no bo to jest okres świąteczny, na Nowy Rok. Jest cała fala takiej rzeczywiście wyrazów otuchy, życzliwości, sympatii. Jest też prawdą, że obaj byli goszczeni przez różne środowiska polonijne. Jeździli też z wykładami nie tylko właśnie wśród środowisk amerykańskich, ale też polonijnych. Rurarz dodatkowo wszedł w dość długi okres współpracy z niektórymi dość niszowymi, trzeba przyznać, pisemkami czy środowiskami polonijnymi, głównie w Chicago. No ale to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony no, mamy też ostrą krytykę. No to najlepiej tutaj to spuentował może Stefan Korboński, który ironicznie w reakcji na ucieczkę Spasowskiego powiedział spasiba Spasowski, prawda? Czyli to właśnie takie, że to tutaj no, nie jest takie wszystko jednoznaczne. I była też duża nieufność. Znaczy niektórzy najbardziej tacy radykalni obawiali się, że to jest jakaś może maskirowka, że to jest jakaś prowokacja, że coś tutaj jest nie tak, ale ogólnie oczywiście pamiętano obu tym mężczyznom zaangażowanie w ustrój komunistyczny, no, w tworzenie tego systemu. I ta nieufność i ta niechęć wręcz czasami była widoczna. Nie odważyłbym się na stwierdzenie, co było silniejsze, ale chyba tak ogólnie, przeciętnie to przynajmniej nieufność. Wydaje mi się, że jednak to to ta postawa by dominowała, do czego też przyczyniały się, nie oszukujmy się, osobowości i działania Rurarza i Spasowskiego. Co tu mam na myśli? No Spasowski dość szybko no właśnie wszedł w takie tony jakby etyczno-moralne, oceniające. No i tak z punktu widzenia rzeczywiście przeciętnego emigranta to wyglądało słabo. No, no fajnie, że uciekł, świetnie, że krytykuje ten komunizm, no ale niech nam teraz nie mówi, co jest dobre i co złe, co mamy robić, a czego nie, no bo jednak, no człowieku, żeś 35 lat służyłeś w tym systemie, no to nie bądź teraz sumieniem narodu. Prawda? A Spasowski miał takie ciągoty właśnie, żeby takim sumieniem trochę się stawać, no to powodowało automatyczny taki odruch niechęci, prawda? Z kolei Rurarz, no jak to Rurarz, on się spalał w dyskusji, on uwielbiał takie retoryczne chwyty, uwielbiał ostre tezy, uwielbiał prowokować, co oczywiście powodowało też kontrreakcję ze strony emigracji. Tak więc tutaj bym powiedział, bardzo skracając ten obraz, że reakcja nie była jednoznaczna, były wyraźne głosy poparcia, ale jednak chyba przeważające głosy krytyki albo przynajmniej nieufności, a w wielu przypadkach również po prostu niechęci.
No i kwestia tego wszystkiego, co dzieje się po 1989 roku. Czy doszło w III RP do rehabilitacji wyroków z października 80, października i grudnia 82 roku, czy też nie?
No doszło, ale to stwierdzenie jest zbyt upraszczające. Najpierw ten wyrok obu tych skazanych obniżono do 25 lat. Była kwestia zwrotu mienia. Później jeszcze to ograniczono. No, żeby rzecz skrócić, bo tu też możemy już w długie tematy prawne się wkraść czy wdepnąć. No, mówiąc krótko, po kilku latach wyroki zostały cofnięte w stosunku do i Rurarza, i Spasowskiego, chociaż z votum separatum w Sądzie Najwyższym, tak więc to też jest dość charakterystyczne. Zaczęły się też długoletnie, i to może byłoby najbardziej dotkliwe dla rodzin, batalie o zwrot mienia. Zarówno w przypadku Spasowskiego, jak i Rurarza to się ciągnęło i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście one przynajmniej częściowo okazały się skuteczne, ale też kosztowało to bardzo dużo takiego zachodu, tak więc to było to, co przeszkadzało i Rurarzowi, i Spasowskiemu w tym nowym systemie. To nie było po prostu takiego odcięcia się. Zmienił się system, byliście zdrajcami, teraz jesteście bohaterami. Nie, było pytanie, czy może już zdrajcami nie jesteście, no ale właśnie były te vota separata, prawda? Były te głosy sędziów, którzy mówili, no dobra, ale oni złamali tamto prawo i w świetle takiego legalizmu prawnego, no dlaczego ten wyrok jest cofnięty, skoro doszło do tej zdrady dyplomatycznej przynajmniej, prawda? Tam rzeczywiście oni twierdzili, że nie było to szpiegowanie, zdrada stanu, ale taka zdrada dyplomatyczna jak najbardziej. No i na pewno nie stali się bohaterami tej nowej trzeciej RP. Tak więc w bólach to odwracanie prawodawstwa perlowskiego się rodziło. Ostatecznie rzeczywiście w takim długim trwaniu doszło i do właśnie rehabilitacji, to może za dużo powiedziane, ale do przynajmniej kasacji, prawda, do cofnięcia tego stanu prawnego z 82, później 3 roku i bardzo powolnego, częściowego zwrotu majątków, no ale mówię, nie na to oni liczyli, nie tego się spodziewali. No dla nas to może być trochę dziwne, no właśnie co oni chcieli, prawda? No, ale mówię, to też czujmy się i w ich rozumowanie, w ich sytuację. No oni spodziewali się, jak już mówiliśmy na początku i to jakby zataczamy koło, no oni spodziewali się tego docenienia, tego ich dramatycznego czynu. Docenienia stwierdzenia, no, że rzeczywiście działaliście tutaj na rzecz tej niepodległości, jesteście bohaterami na równi z innymi. Zresztą tak a propos, Rurarz był dość mocno krytyczny w stosunku do Kuklińskiego też, no może trochę zazdrościł. To już tak trochę może poza protokołem, w sensie z dokumentów tego nie widać, mówię, no może niepotrzebnie. W każdym razie, no spodziewali się pewnego docenienia. Jak mówię, dla nas to jest może takie trochę zadziwiające, no czego oni się spodziewają, ale myślę, że tak z ich formacji, z ich punktu widzenia, no to było, oni uważali uzasadnione, nie doczekali się tego, co spowodowało ich zgorzchnienie i odwrócenie się i mocne krytykowanie tego nowego systemu. Jak już mówiłem, Spasowski za bardzo nie zdążył, już tutaj dużo tej III Rzeczypospolitej nie przeżył, ale Rurarz zdążył jeszcze skrytykować krytykować i rządy solidarnościowe, i postkomunistyczne, i IPN jeszcze zdążył, jeszcze skończył na pierwszym PiSie, że tak powiem, bo to już ostatnie chwile. Ogólnie krytykował wszystkich. O, tyle może.
Ostatni taki wątek już. Wszystko Państwo znajdziecie w książce, raz jeszcze podkreślam. Co sprawiło, bo w przypadku Spasowskiego rzeczywiście bardzo taką religijną osobą, z którą widać też, że on był bardzo mocno związany, która bardzo mocno wpływała, przynajmniej w tym okresie waszyngtońskim, na jego działania, na jego życie, była jego żona. Co sprawiło, że doszło właśnie u Spasowskiego, syna znanego komunisty, właśnie do owego nawrócenia? Jaką wizję dziejów Spasowski jako były komunista świata, Europy, kultury Zachodu przedstawiał? Bo to jest bardzo ciekawy wątek.
I bardzo dobrze, że pan redaktor do tego nawrócił, bo to też, ja to zawsze podkreślam, ale to jest ważne. Nie ucieka tylko Luraś Spasowski, ucieka rodzina. W przypadku Spasowskiego to jest żona, córka i zięć. W przypadku Luraża to jest żona i córka. No, uciekają rodziny, nie uciekają pojedyncze osoby. I rzeczywiście rola tych rodzin jest kluczowa wręcz w tej ucieczce. Jestem wręcz przekonany, że gdyby Spasowscy, właśnie Wanda i Romuald, małżeństwo, nie ściągnęło swojej jedynej córki i zięcia do Stanów latem 81 roku, i mniej przekonany, ale też bym to mógł jakoś bronić, że gdyby Rurażowie nie ściągnęli córki jedynej Ewy w tym samym lecie 81 roku, to do tej ucieczki wcale nie musiałoby dojść. Myślę, że w przypadku Spasowskich tak by było. W przypadku Luraża, no można by Lurażów dyskutować. Ale no ten wpływ rodziny jest niewątpliwie kluczowy. Poza tym, co więcej, myślę, że gdyby nie Wanda Spasowska, to Romuald Spasowski na ucieczkę by się nie zdecydował. Jest to olbrzymia rola Wandy Spasowskiej znaczy też, żeby to nie zabrzmiało z drugiej strony, że był tutaj tylko jakąś pacynką sterowaną przez żonę. Ale bez jej wsparcia, bez jej też postawy, moim zdaniem na tą ucieczkę wcale nie musiałby się zdecydować. Więc to jest wielka rola no właśnie tych kobiet czy rodzin ogólnie, zwłaszcza w przypadku rodziny Spasowskich, w tej ucieczce. No jest też wielka rola Wandy Spasowskiej w postawie ideologicznej i ewolucji światopoglądowej jej męża. Tak trochę może pół żartem, pół serio mówię, że właśnie Wanda Spasowska była taką trochę świętą Moniką w stosunku do Augustyna, prawda, jakim był Spasowski, bo rzeczywiście od początku gdzieś tam drążyła tą skałę. Ona nigdy swojego katolicyzmu nie ukrywała. Od lat 40., kiedy przecież oni się pobrali, ona była wtedy jeszcze kilkunastoletnią dziewczyną, zawsze jakby wierzącą i praktykującą. Mąż aż do początku lat 80. był właściwie, przynajmniej no, ta ewolucja trwała dłużej, ale powiedzmy nie był tym wierzący praktykujący. Ochrzcił się ostatecznie w 85. roku dopiero, ale to był proces, który trwał długo. To jest skądinąd też przyczynek, o tym już kiedyś mówiliśmy, pewnej selekcji kadrowej, prawda, w MSZ-cie. Przecież było wszystkim wiadomo, że Wanda Spasowska jest katoliczką. No to nie powinno sprzyjać, łagodnie rzecz ujmując, karierze męża. A jednak mąż tą karierę robił. W każdym razie ten los, ten wpływ Spasowskiej na poglądy męża na pewno jest duży i znaczący. No i jak już trochę mówiłem, Spasowski popadł w taką metafizykę, w taki mistycyzm wręcz, bym powiedział, no właśnie i oskarżając komunizm, tak, że jestem czerwonym diabłem i trochę ten Zachód, że właśnie gdzieś tutaj się na te pokusy daje się, prawda, nabierać i też miał bardzo negatywną, pesymistyczną wizję przyszłości i Zachodu Spasowski, gdzieś sugerując, że tylko w Bogu właściwie jest nadzieja, czyli przeszedł na takie pozycje bardzo mocno wyznania, ale taki w takim duchu nawet, jakby to ująć, no takiego fideizmu trochę, prawda, że właściwie tylko wierność katolicyzmowi może ten świat uratować, ten świat, który się rozpada, który gdzieś zmierza w kierunku zła, który jest w diabelskich nurtach gdzieś się topi, to ten diabeł działa zarówno właśnie na wschodzie jeszcze, jako pod postacią komunizmu wcześniej, ale również na zachodzie pod postacią jakichś liberalizmu, rozpasania, narkomanii, właśnie zepsutych obyczajów. Tak więc no, to jest dość ciekawa ewolucja jak na syna marksistowskiego filozofa i rzeczywiście bardzo takiego fanatycznego, można powiedzieć, w pewnym momencie komunisty. No, niezbadane są ścieżki światopoglądowe, można powiedzieć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz Państwa odsyłam, póki istnieje możliwość, do zakupu po bardzo korzystnej cenie i jak na tak dwa duże, poważne, świetnie wydane też edytorsko tomy książki pana profesora Patryka Pleskota Rural Spasowski Żywoty Równoległe. Zaznaczę jeszcze, reklamując też naszą stacjonarną księgarnię w Warszawie przy ulicy Oleandrów, tu jeszcze 10 kompletów tych dwutomowych można bez problemu nabyć. Ja panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za cierpliwość.